Etyka i świadectwo zagłady w świetle książki Czarna Księga. Autor: Fundacja Dobre Państwo. Gdy Ilja Ehrenburg i Wasili Grossman składali książkę Czarna Księga, zbiór świadectw o zagładzie na terenach Związku Radzieckiego, nie byli tylko reporterami. Stawali się kapłanami pamięci. Ich zadaniem było opisać rzeczywistość tak przerażającą, że współczesny, rozproszony i zabezpieczony umysł nie jest w stanie jej objąć. Ich język, choć z pozoru suchy i dokumentalny, nasycony jest bólem i tłumionym gniewem. Jak bowiem ubrać w słowa sytuację, w której matki muszą kłamać dzieciom, że idą się kąpać, choć doskonale wiedzą, że prowadzą je do komór gazowych? Jak opisać SS-mana, który śmieje się podczas egzekucji, bo dzieci płaczą zabawnie? Jak pojąć świadomość metodycznej eksterminacji milionów ludzi za sam fakt urodzenia? Praca Czarna Księga nie jest zatem tylko dokumentem. To pęknięte, poszarpane lustro, które bezlitośnie odbija jedno pytanie, nieustannie nas ścigające: jak to było możliwe? W jaki sposób cywilizacja, która dała światu Beethovena, Goethego i Kanta, mogła równocześnie wydać Himmlera, Eichmanna i anonimowego strażnika, który upokarzał nagie kobiety ustawione w kolejce do rowu śmierci? To pęknięcie nie przebiega przez karty historii, ale przez samą definicję człowieczeństwa. Zmusza nas do konfrontacji z mrokiem, który nie jest zewnętrzną siłą, lecz potencjałem ukrytym w nas samych. Etyka nie oferuje prostych odpowiedzi, bo w ludzkiej kondycji ich nie ma. Jej zadaniem jest stawianie właściwych pytań. Te coraz częściej wskazują, że zło nie jest anomalią, lecz fundamentalną możliwością w człowieku, w społeczeństwie i w kulturze. Jak pisał Zygmunt Bauman, nowoczesność nie tyle nie zapobiegła Holokaustowi, ile stworzyła warunki, które go umożliwiły. System biurokratyczny, podział ról, depersonalizacja i masowe posłuszeństwo. Oto narzędzia cywilizacji, które w rękach fanatyków mogą zrodzić piekło. Dlaczego więc rodzi się piekielna koncepcja eksterminacji narodu? Etycy, psychologowie i filozofowie wskazują na wiele czynników, ale w samym centrum tego zjawiska wciąż pulsuje dehumanizacja. Zanim człowieka się zabije, trzeba go odczłowieczyć. Należy go zdegradować w języku. Nazwać wszą, szkodnikiem lub zarazą. Co Ehrenburg wielokrotnie przytacza w świadectwach. Oprawcy mówili o Żydach nie jako ludziach, lecz jako inwazji insektów. Gdy taki język się utrwali, a moralność zostanie wyparta przez słuszność biologiczną, ludzie zaczynają robić rzeczy, których by nie zrobili. A przynajmniej nie w świetle dnia. W czasach odwróconego dekalogu, gdy ludzkie życie straciło wszelką wartość, a sumienie stało się śmiertelnym obciążeniem, pomoc drugiemu człowiekowi była czymś więcej niż moralną odwagą. Była wyzwaniem rzuconym samej logice terroru. Na ziemiach polskich okupowanych przez Niemców, gdzie za podanie Żydowi kromki chleba groziła śmierć, nie tylko jednostce, ale całym rodzinom, a czasem i sąsiadom, gest solidarności urastał do rangi metafizycznego sprzeciwu. Mimo to tysiące ludzi podjęło ten heroiczny trud. Działali wbrew instynktowi samozachowawczemu, wbrew paraliżującej bierności i wbrew niemieckiej machinie, której celem było nie tylko unicestwienie narodu żydowskiego, ale i zerwanie ostatnich nici człowieczeństwa między ludźmi. Pomoc miała wiele twarzy, od ukrywania w domach i stodołach po wsparcie dla bojowników w gettach. Jej akty, spisane w książce Czarna Księga, tworzą nie tylko świadectwo zbrodni, ale i katalog ludzkiej godności. Najbardziej bezpośrednią formą ratunku było schronienie. Na strychach, w piwnicach, w leśnych ziemiankach i w kościelnych zakamarkach Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Litwini i Rosjanie, często ludzie prości i anonimowi, otwierali drzwi uciekinierom z gett. Żydowskie dzieci, podawane za własne, otrzymywały nową tożsamość, by przeżyć w świecie, który skazał je na śmierć. Ratujący płacili za to najwyższą cenę, a mimo to nie ustępowali. W ten opór włączali się także duchowni, ukrywając dziewczynki w klasztorach, jakby instynktownie rozumieli, że człowieczeństwo nie podlega żadnej rasowej selekcji. Symboliczny wymiar zyskują historie, które przetrwały w ludzkiej pamięci. Opowieść o polskich szewcach z Białegostoku ukrywających żydowskich bojowników, czy o Michale Gruszewskim i jego żonie ze wsi Konne, którzy miesiącami opiekowali się grupą Żydów w lesie. Są świadectwa tragiczne, jak los młodego chłopaka z Lesznik aresztowanego za ukrycie dziecka. Są też te wzruszające w swej prostocie, anonimowy Polak ratujący rannego partyzanta Miszę Sybiriaka, czy rodzina Łukińskich z Borysowa, która przyjęła żydowską dziewczynkę i wychowała jak własną córkę. Jednak pomoc to nie tylko dach nad głową. to także żywność, leki, ubrania, a nawet złote precjoza oddawane, by ratować tych, których nazywano braćmi w nieszczęściu. To wiejskie furmanki, które wbrew zakazom i pod lufami niemieckich patroli przewoziły żydowskie rodziny. To wreszcie postawa lekarzy i felczerów takich jak dr Antoni Docha czy Ryszard Pilicki. Opatrując rannych partyzantów, dokonywali fundamentalnego wyboru. Stawiali etykę ponad narzuconym prawem, a przysięgę Hipokratesa ponad dekretem okupanta. Istniała również pomoc zbrojna. W Białymstoku Polacy dostarczali broń żydowskim bojownikom, a podziemne organizacje, jak Armia Krajowa czy Gwardia Ludowa, próbowały wspierać getta. Powstańcy z warszawskiego getta otrzymali pomoc kanałami. Dzięki wsparciu partyzantów Gwardii Ludowej 74 osoby wydostały się na aryjską stronę właśnie podziemnymi korytarzami. W tych czynach pobrzmiewał głęboki humanizm, bunt wobec upodlenia i braterstwo wykute we wspólnym cierpieniu. Skąd bierze się zło? Z mroku duszy jednostki, czy z bezmyślnego posłuszeństwa zbiorowości? Hannah Arendt, patrząc na proces Eichmanna, ukuła pojęcie banalności zła. Zrozumiała, że systemów śmierci nie tworzą potwory, lecz przeciętni, posłuszni ludzie, którzy rezygnują z myślenia. Wasilij Grossman dopowiadał, człowiek może stać się bestią nie dlatego, że jest zły, ale dlatego, że przestaje wierzyć w dobro. Ziemia, która wchłonęła milczące tysiące, wciąż pamięta ich jęki. Głosy tych, którym cudem udało się przetrwać, są jak pęknięcia w monolicie śmierci, szczeliny, przez które z trudem przebija się światło. To, co zdołali opowiedzieć, nie jest jedynie historią. Jest krzykiem o statusie ontologicznym, dowodem na istnienie, który nie milknie. Rozbierali dzieci, potem kobiety, zrywali pierścionki z palców, a złote zęby z dziąseł. Krzyczeli, bili, kazali klęczeć. Moją 4-letnią córeczkę wrzuciłam do rowu i sama padłam na nią. Ciała innych zasypały nas jak ziemia, ja oddychałam dalej. Oddychałam ciałami, mówiła Jelena Jefimowna Borodianska-Knysz, jedna z nielicznych ocalałych z Babiego Jaru. Jej słowa nie są metaforą, lecz brutalnym opisem rzeczywistości, w której człowiek oddychał drugim człowiekiem. Śmierć przestała być tłem wydarzeń. Stała się samą materią istnienia. Mój brat został zastrzelony, gdy wyszedł z dołu. Ja zostałam. Czekałam na noc. Chodziłam do wsi. Kobiety dawały mi ukradkiem chleb. Czasem tylko spojrzenie. Tak wyglądało miłosierdzie. Chleb i wzrok. To opowieść dziewczynki znanej jedynie jako Chinka. Ukrywała się w jamie wypełnionej trupami, mając kilkanaście lat i pewność, że świat nie został stworzony dla niej. W jej wspomnieniu miłosierdzie traci teologiczny wymiar, stając się gestem tak prostym i fundamentalnym jak kromka chleba. Zisman, zasypany wapnem i ziemią w twierdzy brzeskiej, przeżył tylko dlatego, że jego grób okazał się zbyt płytki. Oddychałem przez usta drugiego człowieka. Jeszcze żył. Potem już nie. Zostałem sam, pod ziemią z martwymi. Kiedy wyszedłem, nie było już świata, który znałem. Ja byłem. Ja, świadek, mówił. Tych świadków w ogóle nie powinno być. Ich ocalenie to dysonans w precyzyjnej partyturze zagłady, która miała zagrać tylko jedną nutę, totalną ciszę po Żydach. Z getta w Ponarach wydrążono tunel o długości 30 metrów. Schleyma Gol, Isaac Dogim, radziecki jeniec Julii Farber i kilku innych wykopali go gołymi rękami i łyżkami. Wydostali się na zaminowane pole, pod ostrzałem Niemców, przecinając drut kolczasty. Przetrwali. Ich dłonie nie były już ludzkimi dłońmi. Stały się rękami ziemi, która wreszcie zwróciła życiu garstkę swoich ludzi. Wobec Holokaustu wszelkie teodycee, czyli filozoficzne próby pogodzenia istnienia dobrego Boga z wszechobecnym złem, po prostu upadły. Słynne zdanie, że po Auschwitz nie można pisać poezji, stało się symbolem tej kapitulacji rozumu. A jednak piszemy. Zło domaga się bowiem świadectwa, a świadectwo rozpaczliwie poszukuje sensu. Etycy próbowali odpowiadać, mówiąc o Bogu cierpiącym wraz z ofiarami, o wolności człowieka niosącej brzemię odpowiedzialności. Lecz te subtelne argumenty milkną w obliczu faktu, że zbyt wielu duchownych zawiodło, milcząc, kolaborując lub błogosławiąc karabiny oprawców. Czy religia przegrała? Tak, jeśli postrzegamy ją jako instytucję, która ma gwarantować moralność. Ale nie, jeśli uznamy ją za ostatnią redutę sumienia, za przestrzeń cichego oporu. Przecież to księża i rabini, wbrew rozkazom i logice strachu, ukrywali żydowskie dzieci. To mistycy i zakonnice przemycali chleb do getta, ryzykując wszystkim dla jednego życia. Współczesne głosy, takie jak Olgi Tokarczuk mówiącej o czułym narratorze jako moralnym imperatywie literatury, czy Andrzeja Stasiuka, widzącego w śmierci ostateczne źródło prawdy, ukazują fundamentalną zmianę. Aksjologia przeszła z katedr do książek, z ambon do świadomości czytelnika, to kultura dzierży dziś sztandar wartości. Zło nie spada z nieba. Ma ręce, głos, nazwisko i stopień wojskowy. Zło podpisuje rozkazy, ustawia ludzi w kolumny, wskazuje rowy śmierci. Zło nie nosi rogów, za to często nosi mundur, a czasem krawat. Zawsze jednak niesie w sobie zgodę na wszystko. Zło bowiem nie działa samo. Potrzebuje człowieka, który przestanie być człowiekiem, bo uwierzył, że jego czyny są tylko wykonywaniem rozkazów. Poczucie bezkarności pozwalało niemieckim oficerom mówić do żydowskiej inteligencji: zgłoście się, wypuścimy was, a potem prowadzić ich na egzekucję. To nie były potwory z innego świata. To byli ludzie, którzy wracali do domów, całowali własne dzieci i czuli dumę z dobrze wykonanej roboty. A to była właśnie robota. Firma płaci za ciebie 4 marki. Masz pracować jak koń, słyszeli więźniowie. W Oświęcimiu wszystko miało swoją cenę. Życie, śmierć, a nawet głos. Jak dochodzi się do punktu, w którym człowiek każe starcowi mordować własnymi rękami? Istnieje tylko jedna odpowiedź. Aksjologia, czyli system wartości, została zastąpiona przez rozkaz. Zamiast etyki zapanowała procedura, a zamiast sumienia słuchano regulaminu. Człowiek przestał być celem, a stał się przeszkodą w realizacji planu. Kiedy zło dostaje język urzędowy, wszystko staje się możliwe. Kiedy ten język przestaje być kwestionowany, staje się rzeczywistością. Etyka, rozumiana jako praktykowane, osobiste zobowiązanie wobec innego, staje się jedyną deską ratunku. Bo człowiek człowiekowi może być bratem. Ale równie dobrze. Oprawcą. Wybór jest nasz. Tylko nasz.